I gdzie się teraz wybierzemy? Bo byliśmy już spacerkiem, wędrowaliśmy spacerkiem po Poznaniu, ale z Poznania teraz długa podróż nas czeka do Afryki. A skoro o Afryce mowa, i dzisiaj też akcent afrykański w naszym konkursie filmowym, tak już od razu wszystko w jednym podaję, ale skoro o Afryce mowa, no to przewodnikiem musi być tylko jeden człowiek, Robert Ziółkowski. Dzień dobry.
Dzień dobry. Witam cię serdecznie, witam państwa.
Podróżnik, fotograf, autor książek. Ja już zapowiadałam, że pracujesz nad kolejnym tytułem i to będzie, myślę, wielkie zaskoczenie dla naszych słuchaczy, bo tak sobie myślimy, że pewnie to będzie książka o podróży do nie wiem, do Ugandy, do Afryki, tak generalnie. Ale to, proszę państwa, zostawimy to może na sam koniec. Okay. A dzisiaj pomyśleliśmy, że wrócimy do Konga. Bo ostatnio jak się spotkaliśmy, to nie wyczerpaliśmy oczywiście tematu. Ty pokazywałeś te najgorsze, najlepsze oblicze Afryki, czy starałeś się pokazać. A Kongo to, no właśnie, jak nigdy tam nie byłam. Ale jak czytałam o tym kraju, no to rzucają się bardzo mocne takie tytuły w oczy, że to krwawe piekło Afryki, państwo upadłe. Zresztą Konga są dwa.
No właśnie, są dwa Konga. Jest Kongo Kinshasa, czyli Kongo belgijskie, tak zwane dawne.
Czyli ta Demokratyczna Republika Konga.
Dokładnie. I drugie Kongo, trochę mniejsze, chociaż też większe od Polski. To Kongo Brazzaville, czyli Kongo francuskie. Ja ostatnio byłem w Kongu francuskim. No i rzeczywiście, mimo no, że już trochę świata widziałem, to zobaczyłem tam i te stosunki społeczne i polityczne, trochę mnie to, że tak powiem, zmroziło. Rzeczywiście dla mnie jest to trochę takie państwo, no dziwne w każdym razie. Pan prezydent mieszka we Francji, połowa rządu mieszka we Francji. Oczywiście Francja nadal jest tam największą potęgą. Mam wrażenie, że to nadal jest taka trochę kolonia francuska. Przede wszystkim dlatego, że są wielkie pokłady ropy.
No właśnie, bo tak, niektórzy mówią, że jest to najgorsze miejsce do życia na świecie, najgorsze państwo na świecie, a jednocześnie Kongo jest jednym z najbogatszych krajów. To nie tylko na tym kontynencie.
Oczywiście oba Konga są bardzo bogate, jeżeli chodzi o złoża, czy to mineralne, czy organiczne. Tam praktycznie jest wszystko w Kongu DRC, czyli w Kongu Kinshasa. Tam chyba nawet nie wiadomo, co tam dokładnie jest pod tą ziemią, no ale pewnie mnóstwo, bo to od diamentów przez uran, tantal, ropę, właśnie złoto. No co tam sobie człowiek nie wymyśli. Oczywiście drewno egzotyczne, które jest też ważną częścią eksportu jednego i drugiego Konga. No niestety tnie się tam na potęgę, więc ta puszcza, ta dżungla zmniejsza się dramatycznie. Mówi się, że gdzieś za 20 lat nie zostanie tam niewiele. W tej chwili ten las jest naprawdę wielki. Gdyby połączyć te wszystkie lasy w jeden, które się ciągną, powiedzmy, od tam Konga Braza przez Kamerun i Kongo DRC, no to jest to po Amazonii największy las na świecie. Szacuje się, że jest wielkości Indii. Więc możecie sobie państwo wyobrazić, to jest coś nieprawdopodobnego. Byłem w dżungli, no niesamowite przeżycie, ale też no to jest przeżycie dla bardzo mocne. No myśmy chcieli, mówiłem to ostatnio, że chcieliśmy dojść do takiego jeziora, takiego afrykańskiego Loch Ness i nie daliśmy rady. Natomiast jeżeli chodzi ja powiem o Brazzaville, jakie były moje wrażenia. Zresztą one są trochę podobne też w DRC, byłem raz tylko.
No bo to jest dosyć spore miasto, prawda? Chociaż centralną część zajmuje bazar.
Tak. Brazzaville ma gdzieś koło 2 milionów, przynajmniej oficjalnie. Jest to też jedyne miejsce na świecie, gdzie dwie stolice dwóch państw, czyli Konga Kinshasa i Konga Brazzaville, leżą naprzeciwko siebie. Dzieli je tylko rzeka. Kongo.
No, i to nie mała rzeka.
Tak, wielka rzeka, która pewnie w tym miejscu ma 20 kilometrów szerokości.
No to jest druga rzeka Afryki, zaraz po Nilu.
Tak, dokładnie. Ale tak wracając do polityki, nadal jest tak, że najbardziej okazałą rezydencją stojącą na brzegu rzeki Kongo jest oczywiście rezydencja francuskiego ambasadora. Francja nie zrobi się interesów z Arabią, ponieważ tylko Francuzi mają wyłączność na robienie interesów z Arabią. No i oczywiście francuski Total trzyma rękę na złożach ropy i na wydobyciu tej ropy. Drugą taką potęgą, która ma bardzo duże wpływy w tym rejonie, to są oczywiście Chiny, bo Afryka jest w tej chwili chińska. Europa już dawno straciła Afrykę i Chińczycy ją bardzo skutecznie, że tak powiem, kolonizują po raz kolejny. Mnóstwo młodych ludzi uczy się mandaryńskiego, ponieważ jest to szansa na zdobycie stypendium, wyjechanie do Chin i zdobycie dobrego wykształcenia. Co tam jeszcze? I trzecią potęgą jest oczywiście Rosja. Ponieważ Rosjanie w Kongu Braza był przecież socjalizm. Tak. Jak ktoś czytał Kapuścińskiego, to wie, że z Braza właśnie dla partyzancki tej socjalistycznej, powiedzmy w Angolii, były przerzucane właśnie posiłki z Rosji i Rosjanie tam bardzo mocno byli zakotwiczeni, co też zaskutkowało tym, że jest dosyć dużo mulatek bardzo ładnych. Także to są takie stosunki. Z jednej strony jest tak, że tam nic nie jest pewne, czyli te pozostałości kolonialne nadal funkcjonują. Kiedy Leopold II, król Belgów, wyciął połowę populacji Konga Kinshasa.
Tak, był bardzo...
Tak, no to potem się okazało, Francuzi zresztą robili podobnie, okazało się, że ludzie umierają, bo po prostu byli tak wycieńczeni, ci, którzy zostali, i pojawiły się europejskie choroby, które ich dziesiątkowały. Więc wprowadzono taki system kwarantan i trzeba było mieć przepustkę, żeby wyjechać ze wsi. Gdziekolwiek. No i to zostało. No więc mamy tak, że jedziemy autobusem i co 20 kilometrów jest jakiś tam szlaman, nie wiem, z jakiegoś...
Kontrola.
Tak, konaru, czy z jakiejś tam linki, jakaś szopa stoi. I oczywiście urząd emigracyjny plus tam różne służby kontrolują. Znaczy oczywiście głównie po to, żeby zedrzeć haracz tych ludzi. Czyli jak ja podróżowałem, no to ze mnie też niestety.
Czyli z tego wynika, że lepiej słuchać opowieści o tym kraju, niż tam pojechać osobiście. Zresztą też wspominałeś, że podróżnicy, tacy wytrawni, też jednak nie wybierają tak chętnie kierunku, że jedziemy w tym razem do Konga. A dlaczego tak się dzieje, to o tym powiemy po krótkiej przerwie. Kraj bez zabytków, bez dróg, bez prądu. No i niebezpieczny, co tu mówić krótko. Skorumpowany, ale za to z przepiękną przyrodą. I też z życzliwymi ludźmi, czyli Kongo. Tak odbierasz.
Tak, no bo z jednej strony to jest tak, że jest tam, czuć ten reżim i jest na przykład takie w centralnym Kongu, jest takie miasto, Oyo się nazywa, i to w ogóle oni śpiewają piosenki o tym mieście, ponieważ to jest, tam się prezydent urodził i to jest takie w tym morzu biedy, jak w ogóle tam są piękne budynki, oświetlone ulice, w ogóle jest woda w kranach leci i wszyscy marzą, żeby zamieszkać w Oyo w ogóle, także takie utopijne trochę miasto na pokaz.
A obok totalna bieda.
Tak, także widać, jak tam ludziom można, że tak powiem, głowy sprać i wmówić różne rzeczy. Natomiast jest jak gdyby drugie... To jest też tak, że w ogóle w całej Afryce, no w Afryce się mówi tak, nie, że prawo jest po to, żeby policjanci mogli sobie dorobić. I wojskowi, no bo rzadko im się płaci, albo płaci im się nie wie. Natomiast mam wrażenie, że tam, o ile na przykład w Ugandzie, czy w Kenii jest tak, że jak gdyby biały turysta jest raczej nieruszany i że czasami się zdarzają wymuszenia, ale one są stosunkowo rzadko, to w Kongu, jeżeli ktoś nie mówi po francusku, to jest ciągle narażony na jakieś nękanie ze strony właśnie policji, czy wojska, czy urzędu imigracyjnego, który jest chyba najgorsze. Natomiast też Jeżeli ktoś chce zobaczyć naprawdę dziewiczą przyrodę, proszę Państwa, to jest kraj, który jest większy od Polski, a zamieszkuje tam 5 milionów ludzi. Więc możemy sobie wyobrazić, że te przestrzenie są naprawdę niesamowite. Jedzie się 300 kilometrów i jest las, jest dżungla, dziewicza dżungla.
Ale wspominałeś też, że podróżnicy niezbyt chętnie wybierają kierunek na Kongo.
Znaczy, zależy jacy podróżnicy. Ale rzeczywiście Kongo, ja znam jednego człowieka, który się porusza w miarę swobodnie po DRC, czyli po Kongu Kinszasie, który jest ośmiokrotnie większy od Polski. To jest Stanisław Wadecki i jak gdyby wszyscy, którzy gdzieś tam w tym kręgu jesteśmy, którzy się znamy, to wiemy, że Stachu tam jest w stanie się jakoś ruszać, ale on tam robi interesy 20 lat, więc on tam mnóstwo ludzi
zna
dokładnie. Natomiast ja w Brazzaville spotkałem bardzo mało w ogóle białych, nie mówiąc o jakichś tam podróżnikach. W Brazzaville po 22, kiedy zapada zmrok, ulice są po prostu wyludnione. Centrum miasta jest puste, ponieważ tam jest mnóstwo gangów.
Niebezpiecznie.
Jest bardzo niebezpiecznie. Więc wybranie się do Konga jakoś tam samemu i bez jakiegoś większego przygotowania jest rzeczą karkołomną w każdym razie.
I dlatego ty też najbliższą podróż planujesz do Etiopii.
Tak.
Czy z tego będzie jakaś książka? Z tej podróży?
No w ogóle ma być, to jest następny projekt, który ma być książka taka afrykańska, właśnie napisana wspólnie ze Staszkiem Wadeckim, który jest niesamowitą postacią. Natomiast teraz wspólnie z władzami Jarocina realizuje taki projekt związany z Powstaniem Wielkopolskim.
No i właśnie chciałam zapytać, co ma wspólnego Afryka z Powstaniem Wielkopolskim?
Ta Afryka mnie prześladuje, znajduje wszędzie. Wyobraźcie sobie Państwo, że to jest projekt, który ma trochę upamiętnić trochę też odbrązowić, ale też bohaterów jarocińskich Powstania Wielkopolskiego, te ich lotne kompanie, które brały udział praktycznie w całym Powstaniu Wielkopolskim. I ja piszę tą książkę na podstawie wspomnień tych powstańców. I był tam człowiek, który nazywał się Michał Chybiak. Pochodził z Noskowa pod Jarocinem, takiej wsi. I on od 908 roku był w wojsku, w tak zwanym Schutztruppe, czyli cesarskim korpusie ekspedycyjnym w Tanganice. I to w ogóle jest niesamowita historia. Kiedy wybuchła pierwsza wojna światowa, Niemcy bardzo mocno dali się we znaki aliantom, którzy rzucili przeciwko nim 300-tysięczną armię, a oni mieli 15-tysięczną armię. Nie mogli im dać rady przez ponad 4 lata. No i ten pan Michał tam dzielnie, że tak powiem, się sprawował. To jest historia w ogóle na 3 książki, ponieważ między innymi na przykład zdobywał z Turkami Jerozolimę już później, ale też wrócił do Polski pod koniec wojny, no i poszedł do Powstania Wielkopolskiego w bicie o Polskę i dowodził jedną z kompanii jarocińskich właśnie w praktycznie całym Powstaniu Wielkopolskim.
No niesamowita postać. Jestem ciekawa, jak te jego losy wszystkie opiszesz. Dobrze, czekamy na najnowszą książkę. Jak wrócisz z Etiopii, to zapraszam do Małej Czarnej.
Dziękuję bardzo, na pewno się zjawię.
I dziękuję bardzo za historię związaną z Kongiem. Naszym gościem był Robert Dziółkowski, podróżnik, fotograf, jak Państwo słyszeli, też autor wielu ciekawych książek. No i do zobaczenia w takim razie.
Do zobaczenia.
Mała Czarna, lat temu.